to Carlos, looking for the bend. Oh, my word. Unbelievable strike from Roberto Carlos. He doesn't always get them right, but when he does, there's nothing you can do about it.
Były reprezentant Polski w piłce nożnej, Wojciech Kowalczyk, napisał przed laty w swojej autobiografii Kowal, prawdziwa historia, następujące słowa. Leszek Pisz podejdzie 10 razy do piłki i strzeli 6 bramek, na treningu 8. A Roberto Carlos na 40 prób trafi raz, a po drodze zabije 4 kibiców na trybunach, 3 rywali w murze i przelatującą kaczkę. Kontrowersyjny ekspert, którym obecnie jest Wojciech Kowalczyk, chciał w ten sposób niejako oddać hołd byłemu koledze z zespołu, który faktycznie zasłynął wśród kibiców rodzimej piłki świetną techniką i kapitalnie bitymi rzutami wolnymi. Jednocześnie zakpił nieco ze słynnego Brazylijczyka, sugerując, że Roberto Carlos opierał swoje strzały ze stojącej piłki na potwornej sile uderzenia i minimalnym warsztacie technicznym. Faktycznie, jeśli zapytałbym Was o Roberto Carlosa i pierwsze skojarzenie, które nasuwa się Wam na myśl o byłym asie Realu Madryt, zapewne większość z Was wspominałaby o atomowych uderzeniach, które były wizytówką reprezentanta Canarinhos. Jednakże czy te strzały opierały się na czystej, brutalnej sile? Między innymi na to pytanie postaram Wam się odpowiedzieć w dzisiejszym podcaście, który będzie poświęcony jednemu z najbardziej ofensywnych, bocznych obrońców w historii. Mistrzowi świata z 2002 roku i trzykrotnemu zdobywcy Ligi Mistrzów. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historie z boiska. Dziękuję wszystkim osobom, które czekały na nowy odcinek i regularnie dopytują o to, kiedy będą następne. I w związku z tym doszedłem do wniosku, że należą Wam się wyjaśnienia. Moi drodzy, mimo ogromnego, naprawdę pozytywnego odbioru z Waszej strony i mam wrażenie zażyłej społeczności, którą na przestrzeni już prawie 5 lat udało się zgromadzić wokół tego słuchowiska, trzeba pamiętać o tym, że Historie z boiska, czyli podcast o piłkarskich historiach, to nadal spora nisza na rynku. W sumie podcasty same w sobie są niszą, więc gdy mówimy o piłkarskim podcaście, do tego opartym na storytellingu, to mamy już do czynienia z jakąś niszową incepcją. I owszem, od lat Historie z boiska to co prawda najpopularniejszy podcast piłkarski w Polsce, jednak to wciąż nie pozwala na regularne publikowanie treści, które wiążą się po pierwsze z poświęconym czasem, ale i kosztami. I nie mówię tego po to, by Wam się wyżalić czy tutaj narzekać, ponieważ uważni słuchacze wiedzą, że od pół roku co tydzień dodaję odcinki podcastu Sonder Nieznane Historie, który na taką częstotliwość publikacji po prostu mi pozwala. I to jest właśnie powód rzadszych publikacji Historii z boiska w ostatnich tygodniach. Ale chcę Was uspokoić. Wciąż zamierzam dodawać nowe odcinki i mam nadzieję, że w pewnym momencie okoliczności pozwolą na to, by móc publikować je regularnie. Przyznajcie, że to dość niestandardowe rozpoczęcie odcinka, ale myślę, że takie wyjaśnienia były potrzebne. Dziękuję Wam za wyrozumiałość i zapraszam do wysłuchania historii Roberto Carlosa.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Roberto Carlos przyszedł na świat w kwietniu 1973 roku w mieście Garza, w stanie São Paulo, znanego z odbywającego się tam co roku Festiwalu Wiśni. Rodzice nadali mu imiona na cześć Roberto Carlosa Braga, jednego z najpopularniejszych wówczas popowych piosenkarzy w Ameryce Łacińskiej, który w ciągu swojej kariery sprzedał ponad 100 milionów płyt, wygrał Festiwal Piosenki w Sanremo i zdobył nagrodę Grammy. Romantyczne ballady tworzone przez tego artystę umilały rodzicom małego Roberto trudy dnia codziennego i życie w skromnych warunkach oraz ciężką pracę na plantacji kawy. Zresztą sam Roberto również szybko musiał stać się dorosły i odpowiedzialny. Już jako dwunastolatek pracował w miejscowej fabryce tekstyliów, by móc dokładać się do rodzinnego budżetu. Przy okazji kopał piłkę w przyzakładowej drużynie i szybko okazało się, że ma do tego niebywały dryk. Po latach nie uważał jednak, by dorastanie w biedzie miało mieć wpływ na hartowanie się charakteru zawodnika. W wywiadzie udzielonym kilka lat temu Dominikowi Piechocie Carlos powiedział:
tyle samo osób z dobrych domów osiągnęło sukces w piłce, więc nie widzę dużej różnicy. Kiedy docierasz na szczyt, wracasz wspomnieniami do dzieciństwa i rzeczywiście czasem masz większą ambicję, by zajść daleko, ale o tym decydują inne czynniki.
Wkrótce Roberto rozpoczął treningi w zespole União São João. Niewysoki chłopak szybko zauroczył klubowych trenerów swoją zwrotnością i siłą, z jaką potrafił uderzyć w futbolówkę, pomimo słabych warunków fizycznych. Wówczas często występował na boisku jako napastnik, lecz z biegiem czasu był przesuwany coraz niżej. To dzięki dobrej grze w barwach União dostał pierwsze powołania do młodzieżowych reprezentacji Brazylii. Wkrótce zwrócił też uwagę możniejszych drużyn i trafił na wypożyczenie do zespołu Atlético Mineiro. W klubie z Belo Horizonte nie zdołał jednak nawet zadebiutować w oficjalnym meczu. Jednakże odbył wraz z drugą drużyną Atlético turnę po Europie, gdzie po raz pierwszy trafił do kajetów skautów ze Starego Kontynentu. Wkrótce zmienił też barwy klubowe i został piłkarzem innego, renomowanego brazylijskiego klubu – Palmeiras. W ekipie z São Paulo jego talent rozbłysnął na dobre. Palmeiras z Roberto w składzie dwukrotnie sięgało po tytuł mistrzów Brazylii, a lewy obrońca zaczął imponować tym, co już niedługo miało stać się jego znakiem rozpoznawczym – bombowymi strzałami z rzutów wolnych. Tak było chociażby w meczu rozegranym w lutym 1995 roku, kiedy to Palmeiras zmierzyło się z Grêmio Porto Alegre w ramach Copa Libertadores. Carlos zdobył wówczas pierwszego gola dla swojego zespołu, kopiąc z rzutu wolnego piłkę ustawioną jakieś 2 metry przed kołem środkowym. Ta poleciała niczym pocisk wystrzelony z komory karabinu, wznosząc się w górę i opadając przed bramkarzem Grêmio, który nie zdołał jej dosięgnąć.
To był jeden z najpiękniejszych goli, jakie strzeliłem w swojej karierze, zarówno pod względem odległości od bramki, jak i paraboli, jaką osiągnęła piłka. To były początki mojej kariery. Pamiętam, że któryś z moich kolegów z drużyny powiedział mi, że mam zagrać krótko i rozegrać piłkę. Było bardzo daleko od bramki. To z pewnością był jeden z 3 najpiękniejszych strzałów, jakie oddałem w swoim życiu.
Wspominał po latach bohater tego podcastu. Roberto zdążył już w tamtym czasie rozegrać kilka spotkań w pierwszej reprezentacji Brazylii, będąc między innymi podstawowym piłkarzem Kanarków w czasie turnieju Copa America w 1993 roku. Nie znalazł się jednak w kadrze, która rok później wywalczyła w USA tytuł Mistrzów Świata. Udane występy w barwach Palmeiras, w którym dzielił szatnie między innymi z inną wschodzącą gwiazdą, Rivaldo czy z napastnikiem Edmundo, pozwoliły mu jednak przykuć uwagę klubów z Europy. W pewnym momencie Roberto miał być blisko podpisania kontraktu z Aston Villą. Jednak większą determinacją w wyścigu o jego podpis wykazał się Massimo Moratti, który zapragnął ściągnąć lewego obrońcę do Interu. Tym samym Roberto trafił na San Siro. Sęk w tym, że będący wówczas opiekunem Nerla Zurich, Roy Hodgson, chciał uczynić z Brazylijczyka skrzydłowego i to na tej pozycji ustawiał swojego nowego zawodnika. Taki stan rzeczy nie do końca pasował samemu zainteresowanemu, który zwrócił się nawet w pewnym momencie o pomoc do prezesa Morattiego. Ten uznał jednak, że decydujące słowo w tym względzie ma trener. Ostatecznie przygoda reprezentanta Canarinhos z klubem z Mediolanu zakończyła się już po jednym sezonie, na co główny wpływ miała wspomniana sytuacja. Carlos zaliczył w Interze 34 mecze i zdobył 7 goli. Pierwszego już w swoim debiutanckim występie przeciwko Vicenzie, kiedy to trafił do siatki rywala mocnym uderzeniem po ziemi z 30 metrów.
Cantante brasiliano Roberto Carlos risponde con questo missile. È il gol della vittoria, anche se non sarà così facile.
Problemy Roberto w Interze postanowił wykorzystać ówczesny trener Realu Madryt Fabio Capello, który był fanem talentu brazylijskiego obrońcy. Obie strony bardzo szybko doszły do porozumienia.
Porozmawiałem z prezydentem Realu Madryt, Lorenzo Sanzem. Rozmowa trwała krótko. W 10 minut dopięliśmy wszystkie szczegóły i byliśmy dogadani. To były inne czasy. Wszystko załatwiało się szybko.
Wspominał bohater tego podcastu, który latem 1996 roku stał się graczem królewskich. Mimo wszystko, chyba mało kto spodziewał się wówczas, że na Estadio Santiago Bernabeu trafia właśnie kozak, który zabezpieczy Realowi lewą stronę defensywy na ponad dekadę i przejdzie do historii jako jedna z klubowych legend. Roberto Carlos od początku swojego pobytu w stolicy Hiszpanii imponował nie tylko siłą uderzenia, lecz także szybkością i dynamiką. Jako lewy obrońca grał nad wyraz ofensywnie, co ponad ćwierć wieku temu nie było tak powszechne jak dziś. W dodatku w czasie sprintów wykonywanych lewą flanką posiadanie piłki przy nodze w ogóle mu nie przeszkadzało. Miał świetną technikę użytkową i potrafił dobrze dryblować. Jego dodatkowym atutem była umiejętność dalekich wyrzutów piłki z autów, co w przypadku ich wykonywania w pobliżu pola karnego rywala także pozwalało stwarzać zagrożenie pod atakowaną bramką. Pomimo tego, że Brazylijczyk miał zaledwie 168 cm wzrostu, uwagę przykuwała jego muskulatura, a w szczególności masywne nogi. Obwód jego uda wynosił 61 cm.
Był dzieckiem, gdy przybył do Realu. Wrażenie na mnie od razu zrobiło jego przyspieszenie. Poza tym zdumiewał mnie jego mięsień czworogłowy. Był ze 4 razy większy niż u przeciętnego człowieka. Natomiast jego mięsień dwugłowy wyglądał jak worek, zapełniony piłeczkami golfowymi.
Wspominał pierwsze wrażenie, jakie wywarł na nim reprezentant Canarinhos, wychowany w Realu, Miguel Torres. Natomiast ówczesny kolega z szatni Roberto, Fernando Hierro, dodawał:
miał wspaniałą masę mięśniową, która w niczym go nie ograniczała. Gdy widzisz gościa z tak rozwiniętymi mięśniami nóg, myślisz sobie: cholera, ile czasu ten facet spędza na siłowni. Tylko że ja nigdy nie widziałem Roberto na siłowni. Dostałby chyba duszności, gdyby ktoś kazał mu na nią iść.
Sam Brazylijczyk twierdził natomiast, że jego muskulatura to zasługa genetyki, gdyż jego ojciec zbudowany był w bardzo podobny sposób. Czerwca 1997 roku. Stadion Stade du Gerland w Lyonie. Trwa inauguracyjny mecz międzynarodowego turnieju piłkarskiego Tournoi de France, nieoficjalnego sprawdzianu generalnego przed mającymi się odbyć rok później Mistrzostwami Świata. Gospodarze, reprezentacja Le Bleu, podejmują Brazylię. Na zegarze dochodzi 21 minuta meczu. Canarinhos mają rzut wolny z około 30 metrów. Do futbolówki podchodzi Roberto Carlos. Pieczołowicie ustawia piłkę, tak by wentyl znajdował się pod spodem i stykał z murawą. Francuski goalkeeper Fabien Barthez pokrzykuje na swoich kolegów z zespołu i ustawia trzyosobowy mur. Defensor Realu Madryt bierze około 10-metrowy rozbieg. Widać, że szykuje specjalność zakładu i zaraz odpali rakietę. Drobi chwilę w miejscu i nabiega na piłkę. Uderza z pełną mocą. Niespełna dwie sekundy później, futbolówka trzepocze w siatce, a Barthez stoi jak wryty, jakby nadal czekał, aż Carlos odda strzał. Publiczność z zapartym tchem oklaskuje zdobywcę gola, lecz pewnie garstka osób zobaczyła od razu, z jak niesamowitym strzałem mieli do czynienia. Magię tego rzutu wolnego oddają dopiero powtórki. Roberto uderza piłkę z prawej strony muru i w pewnym momencie wydaje się, że ta poleci daleko od bramki golkipera AS Monaco. W połowie lotu futbolówka skręca jednak niespodziewanie w kierunku aluminiowego prostokąta i wpada do sieci, muskając jeszcze po drodze wewnętrzną stronę słupka. Następnego dnia telewizje na całym świecie pokazują niesamowity banana shot Brazylijczyka, a najtęższe umysły głowią się nad tym, jak Roberto Carlos mógł nadać piłce taką rotację. A co na to sam strzelec gola?
Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Zawsze będę pamiętać reklamę, która wtedy była za bramką. Celowałem w A w napisie La Poste, ale po kopnięciu piłka leciała metry od celu, w zupełnie inną bandę. Chłopiec do podawania piłek już rzucił się w jej stronę. Powinien mieć do mnie więcej zaufania. Gole takie jak ten zdarzają się raz na całą karierę. Próbowałem powtórzyć to wiele razy. Czy na meczu, czy na treningu, z murem i bez. Nie dało rady. Piłka już nigdy nie podkręciła się w taki sposób. To był piękny gol, niezapomniany, także dla mnie. Ustawianie piłki wentylem do spodu? To nie miało żadnego znaczenia. Wiem, że dzieciaki naśladowały mnie później na treningach i ustawiały piłkę w ten sposób, ale to był tylko mój nawyk, który nie wpływał w żaden sposób na strzał.
A więc może w słowach Wojciecha Kowalczyka, które przytoczyłem na wstępie, było nieco prawdy. Może gwiazdor Realu Madryt brał rozbieg, zamykał oczy i uderzał po prostu futbolówkę na siłę. Jakkolwiek byśmy tego nie interpretowali, dyskusji nie podlega fakt, że z piłką bitą przez Roberto Carlosa działy się czasem rzeczy, które się fizjologom nie śniły, jak mawiał klasyk. Kolejną spektakularną bramkę piłkarz Królewskich zdobył w lutym 1998 roku w meczu ligowym przeciwko Teneryfie. Wówczas to piłka kopnięta przez niego spod linii końcowej z niemal zerowego kąta znów zatoczyła w powietrzu łuk i zaskoczyła argentyńskiego golkipera Marcelo Ojeda. To był już czas, gdy Roberto Carlosa uznawano za piłkarza ze światowego topu. Już w swoim debiutanckim sezonie wywalczył wespół z kolegami z drużyny Mistrzostwo Hiszpanii. A latem 1997 roku sięgnął wraz z reprezentacją Brazylii po Mistrzostwo Ameryki Południowej. Zajął też drugie miejsce w plebiscycie FIFA na najlepszego piłkarza roku, ustępując jedynie swojemu rodakowi Ronaldo. Rok później Los Blancos zajęli co prawda dopiero czwarte miejsce na koniec sezonu La Liga, ale za to po 32 latach przerwy udało im się ponownie wywalczyć Puchar Ligi Mistrzów. Do pełni szczęścia Roberto brakowało jedynie tego, by latem 1998 roku udać się do Francji i obronić razem z kolegami z drużyny narodowej tytuł najlepszej reprezentacji świata. Napakowana gwiazdami kadra Canarinhos uchodziła za jednego z najpoważniejszych kandydatów do sięgnięcia po złoto World Cup. I wszystko szło w miarę zgodnie z planem, aż do feralnego finału. Historia tajemniczej choroby Ronaldo, która dopadła go przed finałowym starciem z Francją, jest powszechnie znana. A jeśli nie, to odsyłam was do 24 odcinka Historii z boiska, poświęconego właśnie postaci Il Fenomeno. Tym, który dzielił na zgrupowaniu pokój z Luisem Nazario de Limą, był natomiast bohater tego podcastu. I to on jako pierwszy zaalarmował kolegów z kadry, że z ich liderem dzieje się coś naprawdę niedobrego. Ronaldo bał się tego, co nas czekało. Dopadła go presja i nie mógł przestać płakać. Najgorsze przyszło w dzień finału, po południu. Patrzyłem na niego, a on był... sam nie wiem. Nie wiem, czy to był atak epilepsji, czy czegoś innego. Nagle zaczął się mocno trząść. Byłem bardzo przestraszony. Nawet nie zauważyłem, że zaczyna się dusić własnym językiem. Do dziś nie wiem, co tam się stało, ale to było okropne. Był pod wielką presją. Był Ronaldo Il Fenomeno i był Luis Nazario, zwykły człowiek. Ta jego ludzka strona żyła pod ciągłą presją i tego dnia ten cały stres znalazł swoje ujście. Prawdopodobnie szybka reakcja Roberto Carlosa i pomoc kolegi z zespołu, Edmundo, który zapobiegł uduszeniu się przez Ronaldo własnym językiem, uratowały napastnikowi Interu życie. Całe to dramatyczne wydarzenie poskutkowało jednak tym, że rozbici mentalnie Canarinhos, zesnującym się po murawie Ronaldo, który nie powinien w ogóle zagrać w tym spotkaniu, przegrali gładko z Le Bleu 0-3. Lecz co się odwlecze, to nie uciecze. Przecież za kolejne 4 lata miał być następny turniej. W międzyczasie Roberto wrócił do Madrytu i 2 lata później sięgnął po swój drugi triumf w Lidze Mistrzów, a w 2001 roku dorzucił do tego drugie mistrzostwo Hiszpanii. W tym samym czasie nowy prezes Królewskich, Florentino Pérez, wdrażał w życie swój plan, polegający na zbudowaniu na Santiago Bernabeu prawdziwej superdrużyny i przeprowadzeniu co sezon co najmniej jednego spektakularnego transferu. W Kastylii zaczynała się era Galacticos, a już wkrótce Roberto dzielił szatnie wspólnie z Luisem Figo, Zinedinem Zidanem czy Ronaldo. Ten ostatni dołączył do swojego rodaka i przyjaciela już latem 2002 roku, kiedy znajdował się na ustach całego świata. W końcu, kilka tygodni wcześniej, dokonał wspólnie z brazylijską kadrą tego, co nie udało mu się we Francji, i wzniósł Puchar Świata, tym razem będąc najlepszym zawodnikiem spotkania finałowego i sięgając po koronę króla strzelców. Na boiskach w Korei i Japonii kapitalnie zaprezentował się także Roberto Carlos, który został wybrany do najlepszej jedenastki turnieju, a w meczu grupowym z Chinami popisał się swoim firmowym atomowym strzałem z rzutu wolnego. Bohater tego podcastu wspominał później wielokrotnie, że podczas tamtych mistrzostw Canarinhos tworzyli świetnie zgrany kolektyw, zarówno na boisku, jak i poza nim. A członkowie mistrzowskiej drużyny nadal utrzymują ze sobą w większości bliskie kontakty. Tu nie chodziło tylko o piłkę, ale także o to, co działo się poza boiskiem. Stanowiliśmy grupę braci. Wszyscy mamy ze sobą kontakt. Cały skład. Mamy wspólną grupę na WhatsAppie. Jesteśmy tam bardzo aktywni każdego dnia. Wystarczy, że ktoś napisze dzień dobry i zaczynamy czatować. Gadamy o lidze brazylijskiej, Premier League, La Liga i o rzeczach zupełnie niezwiązanych z piłką. Roberto wspominał też, że po powrocie z azjatyckiego mundialu do kraju byli witani niczym bohaterowie narodowi. Nasz samolot eskortowały wojskowe myśliwce. Ich dowódca połączył się z kokpitem naszych pilotów i powiedział: witajcie w domu, 5-krotni mistrzowie świata. Taka eskorta zarezerwowana jest zazwyczaj dla prezydenta.
To był moment, kiedy wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak ważną rzecz dla naszego kraju zrobiliśmy.
Rok 2002 był dla Roberto szczególnie udany. Na światowy czempionat jechał już jako trzykrotny zwycięzca Champions League. W maju tamtego roku Królewscy pokonali w finale najważniejszych klubowych rozgrywek rewelację tamtej edycji Ligi Mistrzów, Bayer Leverkusen, 2-1. A do historii przeszedł wspaniały gol, zdobyty volejem przez Zinedina Zidana. Ilu z was jednak pamięta, że to Roberto Carlos asystował Francuzowi przy tym trafieniu? Cóż, być może nie była to idealnie wyłożona piłka, ale gdyby nie zawiesina, którą z lewego skrzydła posłał Brazylijczyk, jeden z najwspanialszych goli w historii Ligi Mistrzów w ogóle by nie padł. Idealnym podsumowaniem dla tego jakże udanego czasu w karierze Carlosa był moment, gdy zajął on drugie miejsce w plebiscycie France Football, przygrywając złotą piłkę za rok 2002 jedynie ze swoim przyjacielem, Ronaldo. W kolejnych latach do zespołu królewskich dołączały kolejne wielkie gwiazdy, lecz pozycja Carlosa w zespole była cały czas niepodważalna. Nic dziwnego, gdyż był on w tamtym czasie uznawany wraz z Paolo Maldinim za najlepszego lewego obrońcę świata. O ile jednak Włoch symbolizował spokój i elegancję, o tyle Brazylijczyk uosabiał przebojowość i niespożytą energię. Nie bez powodu trener Vicente del Bosque mówił o nim, że tak naprawdę w pojedynkę mógłby obstawiać w czasie meczu całe lewe skrzydło, zarówno jako defensor, jak i skrzydłowy. W 2003 roku Real sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii, by przez kolejne 4 lata nie zdołać włożyć do gabloty żadnego trofeum. Tym samym projektu Galacticos nie można do końca uznać za udany. W momencie, gdy kadra Realu była po brzegi napakowana gwiazdami, królewscy nie potrafili sięgnąć po żaden puchar. W 2005 roku Luis Figo odszedł do Interu. W tym samym okienku transferowym z kibicami na Santiago Bernabeu pożegnał się sprowadzony do Madrytu zaledwie rok wcześniej Michael Owen. W 2006 roku karierę zakończył Zinedine Zidane. Stworzona przez Florentino Pereza drużyna marzeń pomału przestawała istnieć. Sezon 2006-2007 był natomiast ostatnim, który w zespole ze stolicy Hiszpanii spędził Roberto Carlos. Historia Brazylijczyka zatoczyła koło i podobnie jak swój premierowy sezon w barwach Los Blancos, taki pożegnalną kampanię lewy defensor uczcił zdobyciem mistrzowskiej korony. Chociaż malkontenci będą mu zapewne wypominać błąd, który popełnił w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów w Monachium, gdy jego strata na własnej połowie spowodowała zdobycie gola przez Roya McKaya już po 10 sekundach gry, a w ostatecznym rozrachunku odpadnięcie Realu z rozgrywek. Latem 2007 roku kibice w Madrycie myśleli jednak głównie o tym, że z ich klubu odchodzi piłkarz, który spędził w nim 11 lat. W tym czasie królewscy 4-krotnie wygrywali rozgrywki La Liga i 3-krotnie Ligę Mistrzów. Do tego dochodzi garść mniej znaczących trofeów. Chociaż ciekawostką może być tutaj fakt, że mimo ponad dekady spędzonej na Santiago Bernabeu, Roberto Carlosowi nigdy nie udało się zatriumfować w rozgrywkach Copa del Rey. Brazylijczyk rozegrał w Realu 527 oficjalnych spotkań, w których strzelił 69 goli. Wiele z nich było przecudnej urody, jak wspomniane już trafienie w meczu z Teneryfą czy bomba z rzutu wolnego strzelona Barcelonie w 2003 roku, kiedy to królewscy po raz pierwszy od 20 lat zwyciężyli z Katalończykami na wyjeździe. Kolejne 2,5 roku Roberto spędził w Turcji, reprezentując barwy Fenerbahce. Z ekipą ze Stambułu zdołał wywalczyć jedynie krajowy superpuchar, który padł ich łupem już w pierwszym oficjalnym meczu Carlosa nad Bosforem. Po wypełnieniu kontraktu w Fener, lewy defensor miał chęć, by ponownie przywdziać koszulkę Realu. Sugerował nawet, że mógłby zagrać, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. Ten pomysł ostatecznie nie wypalił i reprezentant Canarinhos wrócił do ojczyzny, by zakotwiczyć w Corinthians. A właściwie to już były reprezentant kraju, bo Carlos zakończył przygodę z drużyną narodową po nieudanym mundialu w Niemczech w 2006 roku, stając się po części kozłem ofiarnym, który został rzucony na pożarcie wściekłej opinii publicznej. W barwach Seleção rozegrał 125 spotkań, które określił zdobyciem 11 goli. Więcej razy od niego kanarkową koszulkę przywdziewali jedynie Cafu, Neymar i Dani Alves. Oprócz Mistrzostwa Świata, Roberto ma na swoim koncie także 3 złote medale Copa America. W Corinthians Carlos współdzielił szatnię z Ronaldo. W barwach ekipy z São Paulo spisywał się całkiem przyzwoicie, a w meczu z Portuguesą popisał się zdobyciem gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Jednakże w momencie, gdy klub wpadł w dołek i odpadł z rozgrywek Copa Libertadores, część kibiców postanowiła wyładować swoje frustracje właśnie na byłym piłkarzu Realu, który dostawał pogróżki od rozsierdzonych pseudokibiców. Carlos nie miał zamiaru tolerować takich sytuacji i za porozumieniem stron rozwiązał swój kontrakt, po czym udał się w podróż powrotną do Europy, tym razem lądując w nader egzotycznym miejscu. W lutym 2011 roku Roberto podpisał kontrakt z rosyjskim klubem Andży Machaczkała. Wielu z Was zapewne pamięta ambitny projekt dagestańskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa, który ponad dekadę temu zapragnął stworzyć projekt piłkarski na miarę europejskich potęg. Sporo na ten temat mówiłem już przy okazji 75. odcinka Historii z boiska, który był poświęcony Samuelowi Eto. Carlos był pierwszym wielkim nazwiskiem złowionym przez Kerimowa i w pewnym sensie stał się jego pupilem. Brazylijczyk praktycznie z miejsca otrzymał opaskę kapitańską w nowym klubie, a w pewnym momencie przyjął nawet na krótki czas trenerskie stery. Z okazji 38 urodzin otrzymał natomiast od Kerimowa samochód marki Bugatti Veyron. Szybko przekonał się jednak, że pobyt w Rosji nie będzie wiązał się jedynie z samymi przyjemnościami. Mistrz świata z 2002 roku dwukrotnie padał ofiarą rasizmu ze strony kibiców Zenita Sankt Petersburg oraz Kiryli Sowietow Samara, którzy rzucali w jego kierunku bananami. Za drugim razem zdegustowany Roberto po prostu zszedł z murawy na znak protestu. Ostatecznie, jako piłkarz, Roberto spędził w Rosji rok, by w sierpniu 2012 roku poinformować kibiców o zakończeniu kariery. Po zawieszeniu butów na kołku, Brazylijczyk próbował swoich sił w roli trenera, prowadząc tureckie kluby Sivasspor i Akhisarspor oraz zaliczając epizod w hinduskim klubie Delhi Dynamos, gdzie na chwilę wcielił się także w rolę piłkarza, wychodząc na murawę w 3 meczach. Jednak po 2015 roku nie objął już funkcji menadżera w żadnym klubie. Częściej za to słychać było o nim w kontekście różnych afer. W 2017 roku o Carlosie zrobiło się głośno, kiedy to został skazany na karę 3 miesięcy więzienia za unikanie płacenia alimentów. Co prawda, były piłkarz Realu jest pod tym względem narażony na spore koszta, bowiem ma 11 dzieci z 7 różnymi kobietami, Ale jednak w przypadku zawodnika, który przez lata utrzymywał się na piłkarskim szczycie, a pod koniec kariery podpisał lukratywny kontrakt w Rosji, to brak 20 tysięcy dolarów na spłatę długów może mocno dziwić. Dodatkowo Brazylijczyk czerpał przez lata zyski z kontraktów sponsorskich, występując chociażby w kultowych reklamówkach marki Pepsi. Także w 2017 roku w niemieckiej telewizji wyemitowano film dokumentalny, opowiadający o dopingu w brazylijskim sporcie. Jednym z antybohaterów materiału pokazanego na antenie kanału ARD był Roberto Carlos. Miał on korzystać z usług niesławnego lekarza Julio Cesara Alvesa, który pomagał wielu sportowcom stosować środki dopingowe. Jego klientami byli m.in. lekkoatleci i kolarze, ale najgłośniejszym ujawnionym nazwiskiem okazał się być bohater tego podcastu. Sam Alves twierdził, że Carlosem zajmował się odkąd ten skończył 15 lat i utrzymywał, że masywne nogi byłego asa Realu to właśnie jego zasługa. Roberto oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, ale prawdą jest, że mistrz świata z 2002 roku zaskakująco długo utrzymywał świetną formę fizyczną. W wieku 33 lat nadal był w stanie złamać barierę 11 sekund w biegu na 100 metrów. A José Luis San Martín, który pracował w madryckim klubie jako trener przygotowania fizycznego, wspominał go w następujący sposób.
Roberto miał fantastyczne przyspieszenie i potrafił je utrzymać do samego końca sprintu. Nigdy nie widziałem u piłkarza tak zbudowanych nóg. On był jak z innej planety. Patrząc na jego nogi, można było pomyśleć, że to kulturysta.
Cóż, czasami można pomyśleć, że byłe brazylijskie gwiazdy futbolu mają w sobie wewnętrzny magnes, który po prostu przyciąga kłopoty. Pewnym paradoksem jest jednak, że większość z nich, mimo tego, że były uwikłane w wiele mniejszych lub też większych afer, i tak wzbudza sporą sympatię fanów. Tak samo jest w przypadku Roberto Carlosa. Piłkarz, który w czasie kariery dorobił się pseudonimu Bullet Man, czyli Człowiek Pocisk, nadal jest chętnie zapraszany do brania udziału we wszelkiej maści meczach charytatywnych i pokazowych. W końcu mówimy o piłkarzu, który na przełomie wieków był zaliczany do ścisłego panteonu największych gwiazd futbolu. I to pomimo tego, że było nie było, jego głównym zadaniem na boisku miało być bronienie dostępu do własnej bramki. Niesamowita szybkość, przebojowa gra i młotek w nodze, który pozwalał mu strzelać legendarne gole. Cóż, panie Kowalczyk, to jednak trafienia Roberto Carlosa, a nie Leszka Pisza, wspominają dziś kibice w każdym zakątku globu. To Brazylijczyk oddał strzał, nad trajektorią którego głowili się naukowcy na całym świecie. To w piku jego kariery polski komik Tomasz Jachimek stworzył skecz, który był opowiadany z perspektywy gracza stojącego w murze przed rzutem wolnym, bitym właśnie przez Roberto Carlosa. To również na polskich podwórkach dzieciaki kopały z całych sił piłkę z okrzykiem Roberto Carlos na ustach, a ta lądowała oczywiście w pobliskich zaroślach. Mistrz świata i trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, członek legendarnych zespołów, chociaż sam o sobie mówił:
magikami byli Zidane, Beckham czy Ronaldo. Ja opierałem się na sile. Miałem tylko biegać i biegać, od linii do linii. Nic więcej.
Dajcie znać, jak wspominacie tego legendarnego obrońcę Realu Madryt. A propos serii legendarnych, może niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego Roberto Carlos w niej się nie znalazł. Postanowiłem odejść od tytułowania odcinków w ten właśnie sposób na rzecz bardziej opisowych, więc z tego też powodu Carlos nie został uwzględniony w tej serii i każdy kolejny piłkarz będzie opisywany podobnie. To taka mała uwaga techniczna. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia w kolejnym odcinku Historii z boiska.